Usiądźmy, witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ubiegłym razem, kiedy tutaj stałem na tym miejscu, usługiwałem na temat takiego pytania, które Pan Jezus zadał uczniom swoim. Za kogo ludzie mają Syna Człowieczego? Dzisiaj mówię to dlatego, że byśmy zastanowili się, prawda, bo my Pana naszego Jezusa Chrystusa mamy za swojego Zbawiciela, Króla. To jest nasz mistrz, jak żeśmy dzisiaj słyszeli. Również jesteśmy Jego uczniami. I to są istotne cechy tych, którzy oczekują przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I dzisiejszy tytuł mojej usługi brzmi: jak budować dom na opoce? Wiemy, że również Słowo Boże zapowiada, prawda, że kamień, o którego się rozbiją, skała, o którą się rozbiją, to Jezus Chrystus. Te wszystkie rzeczywiste wyobrażenia ludzi starotestamentowych były w zupełnie innym kierunku. Ale dzisiaj minęło prawie 20 wieków i to pytanie, jak budować dom na Panu Jezusie Chrystusie na opoce, jest nadal aktualny. I chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału taki krótki fragment, który na ten temat nam mówi. I mówi nam o tym, że ludzie budują w dwojaki sposób. Jedni budują, jak się dowiemy, na skale, inni budują na piasku. Konsekwencje budowy tych budowli są różne. A więc przeczytajmy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa słowa Pana Jezusa. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. I to jest pierwsza budowla. I Pan Jezus zwraca tutaj uwagę, że każdy, kto co, słucha tych słów i wykonuje je. A więc widzimy, że to jest pierwsza taka zasada, że trzeba najpierw słuchać, a później wykonywać. I widzimy, że Pan Jezus w pewnego rodzaju porównaniu mówi również, że przyjdą doświadczenia, przyjdą życiowe wichry, burze. Będzie ta budowla wypróbowana przez to, kiedy będziemy pielgrzymować, co tutaj na ziemi. Ale ona się ostoi, ponieważ jest budowana na opoce, na Panu naszym Jezusie Chrystusie. A druga budowla: każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jako ich uczeni w piśmie. A więc widzimy, że uczeni w piśmie troszeczkę inaczej nauczali. Nagle zderzono się z pewną informacją, która powinna być dla Izraelitów jasna i zrozumiała, że trzeba wykonywać Słowo Boże. Ale przez wiele stuleci oni weszli w taką obrzędowość. Myśleli, że pewne, prawda, gesty, pewne rzeczy, które wykonują, będą miały moc tego, że kiedyś będą nazwani sprawiedliwymi. Ale te wszystkie czynności religijne, one oddalały od Słowa Żywego. One oddalały ich w zasadzie od Boga. Kiedybyśmy czytali Stary Testament, oni budowali na uczoności, oni budowali na wiedzy, na pewnych rytuałach, na pewnych, później się dowiemy na czym, mniemając, że to jest wszystko dobre. Ale Jezus przyszedł jako król do nich, jako ten, który był zapowiedziany w psalmach, w pięcioksięgu i w prorokach, i nie poznali go. Nie poznali go ci, którzy wiedzieli dobrze, że ma przyjść. Aczkolwiek, kiedy Jezus odwrócił się do prostego ludu i tak jak Słowo Boże mówi, powołał uczni, poszli za Nim. I nagle wydarzyło się coś, co było początkiem. I zadam teraz sobie i wam pytanie, czy będziemy budowali na piasku? To jest pewnego rodzaju to, że budujemy na intelekcie, na swoich doświadczeniach, na swojej wiedzy, na tym wszystkim, co wiemy. Albo będziemy budować na opoce, którą jest Jezus. Dzisiaj będę starał się troszeczkę wykazać w takich odsłonach, jak powinna wyglądać i jak powinniśmy budować nasz dom duchowy. A naszym domem duchowym jest co? Jest ciało. Prawda? To jest świątynia Ducha Świętego. Będziemy również i na ten temat dzisiaj mówić. Jest to bardzo istotne w naszym życiu, ponieważ i świat, i książę tego świata, i my sami czasami, jeśli nie sprawdzamy swojego sumienia przez Słowo Boże, możemy sami siebie oszukiwać, domniemając, że nasza budowla jest w porządku. Jaki powinien być początek, kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy doszła do nas ta informacja, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy zmiany naszego życia, co powinniśmy zrobić? Po pewnych doświadczeniach, bo zawsze konsekwencją grzechu jest to, że musimy wypić jego gorzki smak. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że wielu ludzi nie ma tego gorzkiego smaku. Że nawet i kiedy Mojżesz, prawda, wybrał drogę za Bogiem, zrezygnował z przyjemności Egiptu. I tam jest nawet taki zwrot, że zrezygnował z tej przyjemności grzechu. A więc widzimy, że nagle pewna liczba ludzi zaczyna się zastanawiać nad sobą. To dzieło Boga. Pamiętajmy, że to Duch Święty przekonuje co? Świat o grzechu. Dlaczego tak jest? Dlaczego zgromadzeni tutaj bracia, siostry wybrali Boga? To nie tak. To Bóg nas wybrał. Ale zobaczmy, co my powinniśmy zrobić do tego, aby ta budowla nasza była budowlą, która jest budowana na opoce. My zawsze mamy wiele do powiedzenia. Oczywiście również i nie omijając siebie. Doświadczenie tego, co żeśmy czytali, tej budowli na opoce, wiatry, wszystkie te rzeczy, które nas spotykają w tej pielgrzymce, powinny w nas wywołać to, co wywołały doświadczenia Hioba. Mianowicie otwórzmy księgę Hioba, 42 werset. To jest tylko taka rada do nas wszystkich, abyśmy wiedzieli łaskawie, jak budować. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko, że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale toć mówiłem nierozumnie, o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiałem. Widzimy, że na początek, prawda, dzieło Boga w pewnych etapach jest dla nas zrozumiałe. Albo wydaje nam się, że wiemy. Ale początek znalezienia się w Jezusie Chrystusie jest to, abyśmy sobie powiedzieli, że Bóg może wszystko. Że bez Niego nie możemy uczynić nic. I zresztą to, prawda, jest słyszalne w Słowie Bożym, że nawet centymetra nie możemy co dodać do swojego wzrostu bez wiedzy Boga. A pewnego rodzaju przeciwuderzenie Pana Jezusa mówi: każdy włos, który co spada z waszej głowy nie jest bez woli Boga. Czy wyobrażamy to sobie? Ile jest miliardów ludzi na ziemi i ile każdy z nas ma włosów na głowie? Jaka to potężna wiedza? Jak nieograniczony jest Bóg? Jak tylko nasza wiedza jest cząstkowa? Jak mało wiemy? Wiemy tylko tyle, co wystarcza ku naszemu zbawieniu, jak mówi Słowo Boże. Ale jak nasz umysł, jak my sami przyjmujemy to. I teraz zobaczmy, co dalej mówi Hiob. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mi mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. A więc widzimy, że ukorzenie, nowonarodzenie nie składa się tylko z tego, że podnieśmy rękę i wyznajmy Jezusa. Nowonarodzenie zaczyna się od słów upamiętajcie się. Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. A więc widzimy, że ono składa się z dwóch części. Najpierw upamiętujemy się z naszych grzechów, a potem wiarą dochodzimy do dobrej nowiny. Amen? To jest początek dobrej budowli. To jest początek budowli na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Dobry fundament. I znowu wracamy do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza i będziemy czytać tutaj od 13 do 14 wersetu. I Słowo Boże mówi nam tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama, przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Ale wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc widzimy, że pomimo to, że możemy się narodzić na nowo, wybieramy szeroką drogę, łatwą, liberalną. Różne to nauki, które twierdzą, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ewangelia sukcesu. Wszystkie te rzeczy, które stają się dla nas łatwe. Ale Jezus Chrystus zwraca nam uwagę również i na inną drogę. Nie na szeroką. Tam jest pewien warunek, że to jest wąska droga. Można by było się zapytać, do czego ona jest wąska. Jezus porównuje siebie również do sługi. No, życie sługi nie jest takie, prawda, swobodne. A Jezus mówi, kto chce być wśród was największy, niech stanie się co? Sługą innych. No, my byśmy chcieli panować. No niestety tak jesteśmy skonstruowani. Ewa chciała zdobyć wiedzę na temat tego, aby stać się jak Bóg. To od Edenu jest w nas. Ale wąska droga jest tym, co wiedzie nas do Królestwa. I tu jest polecenie w tej wąskiej drodze. Lecz niewielu ją co znajdzie. I można by na ten temat zacytować wiele wersetów. Szukajcie, a co? A znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. A więc widzimy, że nagle, prawda, używając takiego piłkarskiego zwrotu, teraz piłka jest po naszej stronie. Ta droga może wydaje nam się trudna, ale ona prowadzi do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi również w innym miejscu, abyśmy co? Sprawowali nasze zbawienie. A więc znowu ciśnie się pytanie, jak, Panie Jezu, budować? Jak budować na tym, czym Ty jesteś, na skalę, którą Ty jesteś? I takie cztery aspekty budowy, abyśmy dobrze szli i abyśmy znaleźli tą wąską drogę, dzisiaj będę chciał pokrótce omówić. Pierwszy krok budowy. Otwórzmy Piotra, pierwszy list. Pierwszy list Piotra i drugi rozdział od 2 do 5. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Mleko. I jeszcze jest tutaj aspekt, na który musimy zwrócić uwagę. Jakiego mleka? Niesfałszowanego. Tak bardzo łatwo w XXI wieku możemy dostać coś, co jest opakowane pięknie, a w środku jest kropla kwasu, która może zakwasić całe ciasto. A my, tak jak mamy szukać wąskiej drogi, kolejnym aspektem dobrej budowy jest co? Zapragnąć niesfałszowanego mleka. A najlepiej to jest tak, już tego nie będę cytował, ale pewien uczony, jest to bodajże w 10 rozdziale Łukasza, od 25 wersetu, wystawił Jezusa na próbę i pytał się go, co czynić, aby być zbawionym. Jezus mu tam krótko odpowiada. Jak czytasz? Tak czyń. Widocznie to, co powiedział Panu Jezusowi, było prawdą. Uczony go wystawiając na próbę, pewnie miał problemy z czynieniem tego, co pisze. Oczywiście z komentarzem, z wydaje mi się, ja rozumiem to tak. Wiele było wtedy szkół, prawda, w Izraelu i wiele komentarzy. Pan Jezus powrócił do bardzo prostej rzeczy. Jak czytasz, tak, co, tak czyń, a będziesz zbawiony. I fundament pierwszy, który jest założony na skalę, na samym początku opisu tego fundamentu, ta preambuła, to co? Wykonujcie. Wykonujcie słowo. I można by było powiedzieć, będziecie żyć. I dalej co pisze? Gdyżeście skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przed Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Nie w cielesny, nie w pożądliwości, nie to, co ciało i ucho chce, ale Słowo Boże mówi, co? Kiedy przystąpimy do tego kosztownego kamienia, to jako kamyki, mamy się budować, co? W dom duchowy. A więc widzimy, że teraz nagle sami stajemy się kamieniami i nagle te kamienie się rozmnażają. Bóg powołał społeczność. Nie ma gwiazd. I moglibyśmy się zapytać, to ilu braci w zborze i sióstr tyle poglądów? Więc widzimy, że Bóg powołuje nas do tego, abyśmy, ja nie mówię, że jesteśmy jedno. To już bym był bardzo dobrym optymistą, ale chcę powiedzieć, jak mówi Słowo Boże, dążmy do jedności. Amen. Budując dom, który będzie budowlę, która będzie się podobała Bogu, musimy przystąpić do Jezusa i wspólnie budować, abyśmy wiedzieli o tym. I teraz, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, co ta budowla powoduje. Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że w pewnym momencie, prawda, sługa czy ktoś inny w Starym Testamencie, żeby Bogu się spodobać, składał ofiary. Abraham. Ale my mamy z samych siebie składać Bogu ofiarę. Czy to rozumiemy? jako kamienie składamy miłą woń dla Boga, a to jest to, że stajemy do dyspozycji Boga. Siebie składamy w ofierze. Za nami, tak jak żeśmy ostatnio słyszeli, są nasze pragnienia, ja, a pierwszy jest Bóg. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać, tak? Na ten temat moglibyśmy wiele recept znaleźć, ale wykonania czasami jest brak. Tak jak ja w Jakubie, Bóg mówi, prawda, że przychodzicie ze słowem tak jak przed zwierciadło, przeglądacie się i odchodzicie. A tylko ci, którzy to wykonują, dostąpią zbawienia. A więc widzimy, że pierwszy krok budowli to zapragnąć niesfałszowanego mleka i przystąpić jako żywe kamienie do budowli, którą jest ciało Jezusa Chrystusa i dążyć do tego, że byśmy stali się jedno z sobą i jedno z Panem naszym Jezusem Chrystusem, tak jak On na to zwrócił uwagę, bo ja z Ojcem co? Jedno jesteśmy. I nie ja, ani nie to, co ja chcę, ale to, co Ojciec mi przekazał, niech się wypełnia. I można by było powiedzieć, nie ja, ale to, co Jezus nam przekazał, niech się wykonuje w naszym życiu. Drugi krok. Coraz trudniej będzie. Drugi krok. Otwórzmy przypowieści Salomona. Ósmy rozdział. Zostawię może ten fragment bez komentarza. To jest troszkę dłuższy fragment i od czwartego wersetu. Na was, mężowie, wołam. Mój głos zwraca się do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie. A wy, głupcy, nabierajcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię. A prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich kręty przewrotnego. Wszystko jest proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmujcie moją przestrogę raczej niż srebro. Poznanie raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. Nagle musimy przezbroić się z życia fizycznego, które pragną luksusu, pragną coś posiadać, pragną coś wiedzieć. I nagle słyszymy coś takiego, że słowo Boga dla ludzi, którzy giną, jest czym? Jest głupstwem. A więc widzimy, że musimy w umyśle kolejną metanoję przejść, że prawda, że mądrość Boża jest tym, co Bogu się podoba. Ona w nas wytworzy brak obłudy, pokój, radość, miłość. Wszystkie te aspekty, na które patrzy Bóg. Nie na te i nie na tą ułudę, którą Książę tego świata stawia przez nasze oczy. Finałem można tego drugiego kroku powiedzieć tak, a przyjaźń z światem to co? To nieprzyjaźń z Bogiem. A to, co wszystko daje ten świat, to kiedy byśmy popatrzyli, to ulatuje. Wszystko mija. Wszystko przemija. I my przemijamy, i nasz namiot też przemija, możecie mi wierzyć. Bóg ma inne wartości, inaczej patrzy. My musimy zmienić, przejść pewną metanoję. A najwygodniej już tu z tego miejsca kiedyś powiedziałem, jak czytasz, tak czyń. Od razu wszystkiego nie będziemy czynić, ale mamy Ducha Świętego, o którym żeśmy wiele śród teraz czytali. On jest budowniczym, on nas wspomaga, on nas przekonuje o grzechu. A najważniejsze już to jest to, że daje nam pokój. A więc drugi krok to jest przewartościowanie na rzecz duchową, wydającą się światu głupstwem. I bardzo często, kiedy pielgrzymujemy w wiedzy, chcemy prawdę Bożą ubrać w coś mądrzejszego. Ale Pan Jezus wyraźnie powiedział, prawda, że co? Kiedy przekręcamy Słowo Boże, to wprowadzamy naukę ludzką. Kiedy komentujemy nie tak, jakby było to Bożym życzeniem, wprowadzamy coś, co się Bogu nie podoba. Konsekwencją jest to, że odchodzimy od prawdy, że zaczynamy pić, nawet już kiedy będziemy niemowlakami, sfałszowane mleko. Czym? Myślą ludzką. Moi kochani, trzeci krok. Ewangelia Mateusza. Powróćmy do Ewangelii Mateusza. I przeczytamy od 15 wersetu. A 7, jak zwykle. Przepraszam. I teraz będziemy czytać. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz są zaś wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobry owoc, a złe drzewo wydaje zły owoc. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca się w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie. Kolejna cecha budowy. Jeśli dobrze budujesz, to co wydajesz? To wydajesz dobry owoc. Ale widzimy, że tu nagle pojawia się nam również informacja, że mamy strzec się fałszywych proroków. Tu nagle zafałszowane mleko, a tu nagle, prawda, w dalszym etapie naszej budowli pojawiają się ci, którzy lepiej wiedzą. Ci, którzy powołują się nawet na Boga. Ale kiedy byśmy dali temu proroctwu czas i nie mówilibyśmy od razu amen, to poznamy, czy to jest prawda, czy nie, po czym? Po owocach. Wszystko może brzmieć prawie tak samo. Dzisiaj wielu ludzi, którzy są odpowiedzialni za system monetarny, muszą się trudzić, aby fałszywy, załóżmy, banknot odróżnić od prawdziwego. Czasami są nie do rozróżnienia. Ale Bóg również tutaj daje takie jakby imprimatum, bo Bóg mówi, że owoc Boży jest jaki? Trwały. Amen? A więc widzimy, że może nawet pozornie ktoś wytworzyć jakiś owoc, a my bardzo często, prawda, entuzjastycznie, ach, ale musimy być rozsądni. Musimy baczyć, czy ten owoc jest trwały, abyśmy nie byli zwodzeni, aby ta nasza budowla była w Jezusie Chrystusie. I krok czwarty, kiedy byśmy otwarli 13 rozdział Ewangelii Mateusza. I będziemy czytać 37 i poniżej. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. A on opowiadając rzekł, ten, kto sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. To jest kolejne rozróżnienie. Rola świat. W świecie jest Królestwo Boże. Pan Jezus modlił się, aby co? abyśmy zostali zachowani w królestwie tym ziemskim. I mówi do Ojca, wszystkich zachowałem, których mi powierzyłeś. Wiedzmy, że Jezus Chrystus, Duch Święty, będzie się starał o to, abyśmy byli zachowani. A synowie Boży to jakie nasienie? Dobre. A więc wyrośnie z tego, co dobry owoc, no nie konkol. A złe nasienie, konkol, to synowie złego. Więc możemy to rozróżnić po owocu. Znamy owoce ducha, tutaj brat kiedyś mówił, czy owoc ducha. Znamy również to, że dalej, kiedy nie budujemy na prawidłowym fundamencie, tylko na piasku, będziemy dalej miotani własnymi pożądliwościami. I to jest taka, moi kochani bracia i siostry, pewna tragedia. Co mamy czynić? Jakie są funkcje tego, abyśmy nagle, prawda, budowali przy tych czterech krokach, o których żeśmy mówili, budowali dobrze. Kiedybyśmy otwarli księgę Amosa, bo musimy o tym wiedzieć, że diabeł bez przerwy będzie chodził wkoło nas, co jak lew ryczący. Księga Amosa, 5 rozdział, i przeczytamy pewne aspekty, którymi dzisiaj wielu ludzi daje się zwodzić, nie potrafiąc rozróżnić tego, że to są produkty, które tylko i wyłącznie, prawda, mogą pewne nasze zmysły pobudzać. Tak jak dzisiaj widzimy setki, dziesiątki tysięcy ludzi na koncertach, na różnych zgromadzeniach, ale oni wychodzą i mija niejaki czas i znowu są w tej samej sytuacji wcześniejszej. Te koncerty działają na chwilę, te różne uciechy tego świata działają na chwilę, ale Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie: pokój mój wam daję, nie jak go daje świat. Amen. Już z tego miejsca kiedyś powiedziałem, że my powinniśmy sami rozróżnić swój pokój w Jezusie Chrystusie, ponieważ każdy z nas w innej dziedzinie może się niepokoić. Ktoś może na przykład być bardzo człowiekiem spokojnym, będzie odpowiadał tak ciekawie, ja tu jestem choleryk, wybuchnę, prawda? I mógłbym komuś, prawda, no, dokuczyć nawet słowem. Ale kiedy będę prosił Boga, kiedy będę budował na Panu Jezusie Chrystusie, to zadam wam pytanie, tak jak Hiob. Bóg wszystko może. Może zmienić mój wybuchowy charakter. Może mnie ułagodzić. Może zamknąć moje usta. Może. Bóg to czyni. Ale siły ciemności, książę tego świata będzie takie zastępcze rzeczy nam dawał. I właśnie prorok Amos, kiedy już przychodziły wyroki Boże na Izrael, nagle zwraca uwagę na coś, co było takim zastępczym tym, co oczywiście Bóg to kazał wykonywać, ale w ich sercach przeszła pewnego rodzaju rzecz i na pewnych obrzędach zaczęli polegać. 21 werset i poniżej będziemy czytać. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie ma w nim upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuńcie ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. I moglibyśmy się zapytać, jak to? Cóż to się stało? Przecież to jest polecenie Boże, aby... Ale zobaczmy, że w nich metanoja przeszła taka, że te święta dla nich były Bogiem, a nie Bóg, który powołał te święta. Samo przez się rozumie, że oni mieli wspominać pewne rzeczy i przez te wspomnienia mieli do Boga się odwoływać i Boga uwielbiać. A oni to zamienili. I zresztą wiemy, że ziemia izraelska czy judzka była pełna bałwochwalstwa. Kiedy nawet przez te wspomnienia nie oddaje się czci Bogu, to może się uwielbiać samego siebie. Można na przykład powiedzieć, przecież złożyłem ofiarę z tak pięknej jałówki i co ty jeszcze, Boże, ode mnie chcesz? Ale Bóg nie mówił o tym, ale mówił o tej metanoi, aby oni polegali na Bogu, aby byli Jego ludem. Ile błogosławieństw, prawie 850 błogosławieństw było, jeśli by tylko co przestrzegali Jego przykazań. Więc w pewnym momencie ta fasada przerosła treść. Czy tak dzisiaj nie ma? Światła, błyski, dyskoteki. I to ma zastąpić wypełnianie Słowa Bożego? Kiedy Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem co? Cichy i pokornego serca? Wydaje się po prostu, prawda, że to jest wszystko cudowne, ale diabeł wie, że to są emocje i nam się to będzie lepiej podobało niż zapieranie się samego siebie. Amen? Bo nasze emocje są rozruszane. Bo wypełnienie Słowa Bożego jest trudniejsze. A Pan Jezus powiedział, moje brzemię jest łatwe, lekkie. Tylko się trzeba zaprzeć kogo? Samego siebie. I dalej zobaczmy, co na to prorok mówi, albo inaczej, co Bóg mówi przez proroka, kiedybyśmy dalej czytali. Niech raczej prawo tryska jako woda, a sprawiedliwość jako potok niewyschychający. Amen. I wiemy, że królestwo Pana naszego Jezusa Chrystusa i ta budowla, którą budujemy, wchodzi do oceny, do królestwa jakiego? Sprawiedliwości. A prawo Boże, które Bóg dał człowiekowi, powinno być wykonywalne. A więc wszystkie takie uniki teatralne, one nie zastąpią tego, bo Boga się nie oszuka. Bardzo często wspominajmy to, co Hiob powiedział. Znałem cię tylko co? Ze słyszenia. Ale ja chcę wam powiedzieć, że my nie powinniśmy się obawiać obcowiać z naszym Bogiem, ponieważ sam Duch Święty poucza nas, wprowadza nas w prawdę. Jeśli teraz Duch Święty nas dotknie, to nie zastąpi żadna dyskoteka tego dotknięcia. Żaden pokój światowy nie zastąpi pokoju, który daje Bóg. Bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać, ale również Bóg wspomaga tych, którzy Go miłują. Amen? A kto Go miłuje, jak mówi Lizjana, ten, co robi, przestrzega Jego przykazań. Abyśmy o tym wiedzieli. Ale jeszcze coś piękniejszego się, moi kochani, wydarza. Coś piękniejszego. Kiedy otwarlibyśmy Mateusza, 13 rozdział, znowu do niego powrócimy i przeczytajmy dla nas wspaniałą wiadomość, chociaż ona jest wielokrotnie trochę inaczej interpretowana. Będziemy troszeczkę teraz przybliżać Królestwo Boże, do którego mamy wnieść naszą budowlę. I to ta budowla ma być na fundamencie. Dzisiaj zobaczymy, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił. Będziemy czytać z 13 rozdziału, 44 werset i poniżej. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Widzimy, że rolą jest świat. Amen, czytaliśmy wcześniej. Ale Jezus kupił ową rolę. Jezus wykupił nas od przekleństwa świata. Amen. Pamiętajmy, że jeśli będziemy siali na roli Jezusa Chrystusa, Jesteśmy wykupieni i jesteśmy odsunięci od przekleństwa tego świata. Bo Jezus wykupił ową rolę, aby na niej posiać dobry posiew. Amen? Bo to, żeśmy wcześniej czytali, że dobrym posiewem to co? To synowie Boży. Jak to się stało, Panie, że Ty tak się uniżyłeś, wykupiłeś, bo znamy to wszystko, nie będę mówił, że Jezus wyparł się swojej boskości, uniżył samego siebie. Dlatego zapytał się, tak jak ostatnio usługiwałem, dlaczego tak się zapytał? Za kogo mnie mają ludzie? Albo inaczej, za kogo mają Syna Człowieczego? Nie pojmowali pewnych mechanizmów, ukrytego planu od założenia świata w Jezusie Chrystusie. Ale Duch Święty wprowadza nas co? We wszelką prawdę. Jeśli to zrozumiemy, to będziemy wolni od naukowego podejścia do Słowa Bożego. A również dzisiaj powiem, jakie powinniśmy mieć podejście. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Moi kochani, jak uważacie, kto to jest tą drogocenną perłą? Ośmielę się powiedzieć, że Jezus wyparł się samego siebie. Sprzedał całą swoją boskość. I co? I zszedł na dół. I nas ma jako drogocenną perłę. Poczytajcie i poanalizujcie ten tekst. A powiem wam, w jaki sposób drogocenna perła powstaje. W muszli małża. Tam dostaje się ziarenko piasku. I to ziarenko piasku uwiera tego małża. I aby go to nie bolało, aby z niego powstało coś dobrego, to małż produkuje perłę z takiego materiału, jakim jest wyścielona muszla, z masy perłowej. A więc widzimy, że my, kiedy dostaliśmy się do Jezusa Chrystusa, byliśmy tyle warci, co te ziarnko piasku. Ale kiedy pozwolimy się budować, albo inaczej, ten dom duchowy, kiedy buduje Duch Święty, amen, to jedynym materiałem, jaki jest, to masa perłowa. A tą masą perłową jest Słowo Boże, amen. Ale żeby to wszystko miało sens, to kiedy taka perła widzi światło świata, to małż musi być zabity, żeby wydobyć tą perłę. I nasz Pan Jezus Chrystus dla nas poszedł na śmierć. Amen. Pozwólmy się budować przez Słowo Boże, przez tą kosztowną rzecz dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy byli tymi cennymi perłami, za które Jezus zmarł. To jest cudowna dla nas wiadomość. Że wspomagani przez Ducha Świętego, w Dziejach Apostolskich zawsze mi się ten werset podoba, wspomagani przez Ducha Świętego pomnażali się. Kościół to jest oczywiście coś wspaniałego. Pamiętajmy o jednej rzeczy, aby wydobyć tą kosztowną perłę, Bóg musiał zapłacić cenę. I wiedzmy wszyscy, że nie ma takiej ceny, którą my byśmy mogli zapłacić. Ale jedyną płatną ceną, którą Bóg przyjął, to była krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Jedyną rzeczą, która spowoduje, że staniemy się szlachetnymi perłami, to masa perłowa, która jest Słowem Bożym i przez Ducha Świętego buduje nasze wnętrze. I to jest ukojenie naszej duszy. To jest odizolowanie się w tej muszli Bożej od pragnień tego świata. W tej budowli szlachetnej, kiedy pozwolimy się budować jako te szlachetne perły, nie będziemy się oglądać na świat. Ale kiedy jesteś miotany pożądliwościami tego świata, to miłe ci są święta, bombki, trąbki. Co by tam wymienić? Ale pokój mój wam daje, nie jak wam daje świat. Jeśli ktoś doznaje działania Ducha Świętego w pełni, nie potrzebuje spoglądać na ten świat. Wiemy, że to są wszystko święta brzucha. Czy tak byśmy to chcieli nazwać, czy inaczej? Decyzja. Dzisiaj zostawiam nam decyzję. I ta decyzja jest w Filipianach. Dziś zacytuję dosłownie, kiedy byśmy otwarli Filipian, 3 rozdział. I tą decyzję podjął również człowiek, który spotkał w drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa. Po pewnych latach, po pewnym doświadczeniu, Paweł, nasz brat, który już jest w niebiesiech, mówi tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Kiedy budujemy nasz dom duchowy, wszystko, co dla nas kiedyś było zyskiem. Ja kiedyś wczoraj składałem świadectwo jednemu człowiekowi. Powiedziałem, że ja spadłem z górnej półki. Mając taki zawód w czasach komunistycznych, miałem pełne kieszenie pieniędzy. Ale musiałem skończyć na polu jednego z rolników i traktorem orałem mu pola, żeby zarobić na życie. A jeszcze kilka dni wcześniej mogłem mieć miesięczną wypłatę za 2 dni. I w Jezusie Chrystusie wszystko to musimy wewnątrz uznać za śmiecie. To nie znaczy się, że mamy jeździć teraz hulajnogą albo mamy po prostu wziąć i polewać się pomyjami, jak to w średniowieczu źle pojmowano tą metanoję w środku. To jest nasza decyzja, na co patrzą nasze duchowe oczy. To jest decyzja, na co patrzą nasze duchowe oczy. Paweł mówi, wszystko uznaje za śmiecie. I teraz, moi kochani, dalej. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Doniosłość to jest, kiedy Bóg łaskawie przez Ducha Świętego daje nam poznawać Jezusa Chrystusa. Kiedy Duch Święty się nas dotyka, nie możemy inaczej tego ocenić. Nie jest to ani imitacja, ani nic, ale Bóg daje nam pokój, to co powiedziałem. Dlatego Paweł wszystko, prawda, pozostawił. Uznał za śmiecie. W Biblii Gdańskiej jest za gnój. Wszystko uznał za gnój, za fekalia tego świata. Też jeszcze można by było to w Grece tak przetłumaczyć. Dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary, z Chrystusa, sprawiedliwości, z Boga na podstawie wiary. A więc widzimy, że metanoja i budowla musi również nastąpić w przemianie sprawiedliwości według zakonu, a więc ocena, a ten brat jest gorszy, on tam złamał 4 przykazania, a ten mi coś obiecał, ale nie wykonał. Ale sprawiedliwość z wiary jest zupełnie czym innym. Bo sprawiedliwość z wiary podpiera się jednym przykazaniem, które powiedział Pan Jezus. I to jest w modlitwie. I odpuść mi moje winy, jako ja odpuszczam moim winowajcom. To jest jedna z naczelnych zasad pielgrzymki w sprawiedliwości według wiary. Czy pojmujemy to? Na bazie tego nawet uczniowie, apostołowie polemizowali z Panem Jezusem, kiedy mówił im o pewnych rzeczach, to oni mówili, aż 7 razy? Aż 7 razy mam przebaczyć mojemu bratu, bo ja za drugim go zawsze niszczę. Ale Pan Jezus mówi, aż 77 razy. Amen. Zobaczcie, jak daleko jest sprawiedliwość zakonna, a sprawiedliwość według wiary. To jest tylko taki przykład. Moglibyśmy mnożyć te różnice, które występują. Życzę nam wszystkim, abyśmy w to wstępowali. Dom z wiary. Na czym polega dom z wiary? 1 Koryntian 3, kiedybyśmy otwarli, znany nam fragment, wielokrotnie cytowany, ale muszę go przeczytać, abyśmy czuli to, co Bóg chce powiedzieć. Według łaski Bożej, która mi jest dana, to jest 10 werset 3 rozdziału 1 listu do Koryntian. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jako na nim buduje. Amen. Jest jeden fundament, a każdy z nas baczyć ma, jak buduje. Albowiem fundamentu innego nie ma. Nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To nie piasek tego świata. To jest skała. To jest Jezus Chrystus. Czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, z siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Amen? Dom powinien być święty. Każdy z nas baczy, jak na nim buduje. Jaka jest obietnica tego, że mamy się trudzić? Paweł też w sformułowaniach pewnych mówi, że się trudzi. Zapiera się samego siebie, uznaje pewne rzeczy za nieważne. Kiedybyśmy otwarli Piotra, drugi Piotra, drugi rozdział. I 9 werset i do 11. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnościami pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękający się nawet bluźnić mocą niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Czy dziś nie oglądamy takich zgromadzeń, które bluźnią mocą? Pełno jest w internecie takich. Ale jedna rzecz, to oni będą zachowani na dzień sądu i Bóg teraz pozwala im działać. Ale wiemy również, że co Bóg umie? Wyrwać nas z pokuszenia. Amen. Jaka jest nagroda mianowicie teraz dla tych, którzy Mu ufają? 21 rozdział objawienia Jana. Kiedy już będziemy mieli budowlę, która tak jak żeśmy mówili, będzie oceniona, która będzie sprawdzona, gdzie nie zniszczy nas Bóg, kiedy będziemy niszczyć świątynię, którą są nasze ciała. To jest taka obietnica, którą dzisiaj na zakończenie wszystkim nam życzę, abyśmy tego doczekali. 21 rozdział objawienia Jana i 4, 5 werset. Albo 3 przeczytamy. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani Smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Amen.